Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodny księże kardynale, szanowni państwo. Bardzo dziękuję pani prezes Elżbiecie Olejnik za łaskawe zaproszenie do tej wspólnej refleksji. Refleksji, której temat brzmi nauczanie świętego Jana Pawła II i błogosławionego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do aktywności świeckich w Kościele. Chciałbym jednak ten temat ująć przynajmniej na początku trochę szerzej i bardziej go pogłębić, zwłaszcza w nawiązaniu do tego, o czym wcześniej podczas homilii mówił ksiądz kardynał. Sięgnijmy do samych początków akcji katolickiej i w ogóle tych ruchów i stowarzyszeń katolickich i zapytajmy, kiedy i dlaczego one zaistniały w Kościele. Dlatego, że zawsze sięgnięcie do samych początków może nam pomóc zrozumieć to, co wydarzyło się później, także to, co dzieje się dzisiaj i zadania i wyzwania, przed którymi stajemy na jutro. Otóż akcja katolicka oznacza przede wszystkim apostolat ludzi świeckich. Ta świadomość rodziła się powoli. Ona była zawsze w Kościele obecna. Świadectwa tego mamy choćby na kartach Nowego Testamentu, mamy u pisarzy wczesnochrześcijańskich, mamy także później, można to śledzić, chociaż nie we wszystkich okresach ta świadomość roli i znaczenia ludzi świeckich była jednakowo uwydatniana. Zrodziła się na nowo, kształtowała się na nowo, poczynając od końca XIX wieku i na przełomie XX wieku w zupełnie nowych warunkach społeczno-politycznych, które państwo dobrze znają, zwłaszcza w Europie Zachodniej, kiedy to zaistniała wyraźniejsza świadomość powołania samych świeckich, ale także stworzenia pewnych organizacji katolickich, których celem byłaby ewangelizacja. Ewangelizacja jako dopełnienie misyjnego posłannictwa Kościoła. Te dwa wymiary spotykają się ze sobą. One mają ze sobą bardzo ścisły związek. Wiemy, że w XIX wieku i w XX wieku bardzo rozwinęła się działalność misyjna na terenie Afryki, na terenie Azji, na terenie Ameryki Południowej, ale zauważono jednocześnie, że pogłębienia wiary i mocy wiary potrzebują chrześcijanie, katolicy, którzy mieszkają na terenie Europy. Że nie wystarczy poprzestać na tym misyjnym wymiarze Kościoła, pojmowanym właśnie w sposób taki tradycyjny, jako posyłanie misjonarzy, ale że także ci, którzy są ochrzczeni, potrzebują pogłębienia świadomości tego, kim są i zadań, które z tego wynikają. I tak, kiedy pojawiła się, czy kształtowała się ta nowa świadomość, to pojawiła się też świadomość, że trzeba unikać dwóch ekstremizmów, dwóch jak gdyby krańców tego, co może zagrażać ewangelizacji i co może uśpić sumienia ludzi świeckich. Z jednej strony chodziło o to, żeby zapobiec klerykalizmowi. Otóż o owym klerykalizmie słyszymy także w naszych czasach, zwłaszcza za pontyfikatu papieża Franciszka. I klerykalizm oznaczałby przede wszystkim przecenianie albo monopolizowanie roli duchowieństwa w Kościele kosztem obecności, kosztem zadań i posłannictwa ludzi świeckich. Ale to jest jeden biegun. Natomiast drugi biegun, który uzasadnia postulat apostolatu świeckich, to jest niebezpieczeństwo laicyzacji, czyli ześwieczenia. Ale ześwieczenia w niedobrym tego słowa znaczeniu, czyli zatracenia wymiaru nadprzyrodzonego samego Kościoła, natury Kościoła oraz zadań i posłannictwa tych, którzy ten Kościół stanowią. I tak, myślę, dochodzimy do pierwszej konkluzji, która powinna być podjęta w pracy, w zadaniach, w refleksji, może w rekolekcjach, w skupieniu akcji katolickiej. Mianowicie, tym głębsza będzie praca i potrzeba akcji katolickiej, im bardziej będzie towarzyszyła temu pogłębiona eklezjologia. Słowo eklezjologia jest dość trudne, greckiego pochodzenia, ale znaczy to w języku polskim: tym bardziej państwo jako świeccy będą potrzebni i tym bardziej rola będzie owocna, im głębsza będzie świadomość tego, czym jest Kościół. Bo od tego wszystko zależy. I ten wątek będzie powracał w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i ten wątek będzie powracał w nauczaniu kardynała Karola Wojtyły, a od 78 roku Jana Pawła II. Czym jest Kościół? Tutaj podstawowa inspiracja pochodzi przede wszystkim z listów świętego Pawła. I jeżeli wolno coś Państwu zasugerować, to rozpoczynając następne ćwierćwiecze swojego istnienia, byłoby dobrze, gdyby właśnie pogłębić tę eklezjologię, zwłaszcza na bazie myślenia pawłowego, bo dopiero wtedy okaże się, jak bardzo świeccy są potrzebni i jak bardzo wiele mogą dokonać. Jeżeli chodzi o formalną stronę tych organizacji katolickich, to one zaistniały przede wszystkim na początku XX wieku. Jako punkt wyjścia mówi się o pontyfikacie papieża Piusa X, świętego papieża, który w grudniu 1903 roku stworzył pewne podwaliny pod działalność organizacji i stowarzyszeń katolickich, a dwa lata później, w roku 1905, wskazał podstawowe zasady takich właśnie organizacji. I papież Pius X, to bardzo ważne, bo wszystko to będzie podejmowane i rozwijane później, wskazał, podkreślał udział świeckich w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. A więc podkreślał zarazem bardzo silny związek świeckich i hierarchii, którzy idą w jednym kierunku. Idą w kierunku tej właśnie tego apostolskiego posłannictwa, tej apostolskiej misji. I na tym gruncie zaczęły powstawać stowarzyszenia i organizacje katolickie. Z nich najbardziej znane w tym pierwszym okresie to był Związek Katolicki, a także Liga Katolicka. Dodajmy, że Liga Katolicka przetrwała zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie także po II wojnie światowej, gdy u nas warunki były znacznie trudniejsze, to Liga Katolicka dokonywała bardzo wiele dobrego. Jeżeli mamy mówić o kardynale Stefanie Wyszyńskim, to trzeba powiedzieć, że utrzymywał stałe kontakty z przedstawicielami Ligi Katolickiej i że ta Liga dokonała dla Kościoła katolickiego bardzo dużo. Nie od razu, nie za pontyfikatu Piusa X powstała akcja katolicka w Polsce. Otóż ta działalność rozpoczęła się w roku 1926, kiedy to zorganizowano zjazd katolicki, proszę zauważyć, zaledwie 8 lat po uzyskaniu niepodległości, i podczas tego zjazdu wystosowano petycję do biskupów, aby biskupi poparli stworzenie formalnych organizacji i stowarzyszeń, które pozwoliłyby ten postulat ewangelizacji i postulat apostolatu świeckich urzeczywistniać. Był to trudny czas dla Polski, dlatego że ta Polska międzywojenna w latach 20., a zwłaszcza kilka lat później, na przełomie lat 20. i 30. przeżywała kryzys społeczny, kryzys finansowy również, i w tej petycji skierowanej do biskupów pojawiały się dwa postulaty. Mianowicie trzeba zwrócić większą uwagę na wychowanie młodzieży i to wciąż powraca w każdym pokoleniu. Również do tego wątku nawiązał ksiądz kardynał, mówiąc, że zawsze narzekamy na młodzież i dzisiaj narzekamy na młodzież, że są pewne powody, ale jednocześnie to narzekanie jest czymś takim systematycznym. Ono się pojawia od starożytności. Kiedy czytamy starożytnych pisarzy łacińskich i greckich, to oni mówili, że po nas to już będzie bardzo, bardzo źle. Na szczęście jest inaczej. Więc wychowanie młodzieży i druga sprawa, uzdrowienie rodziny. Zwróćmy uwagę, że prawie 100 lat temu, bo za 5 lat będzie rocznica tego właśnie zjazdu, postulat uzdrowienia rodziny. Impuls do stworzenia akcji katolickiej wyszedł z sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej w roku 1930. Co jest znamienne i co warto wiedzieć, że opracowano statut akcji katolickiej, który jako bodaj jedyny na świecie został zatwierdzony przez papieża. I wtedy troska kardynała Augusta Hlonda spowodowała, że sprawa zaistnienia akcji katolickiej stała się, nabierała już kształtów, stała się faktem. Kardynał Hlond skorzystał między innymi, trudno powiedzieć, może należałoby to zbadać, czy wprost, czy pośrednio, z doświadczeń ówczesnego księdza doktora Stefana Wyszyńskiego, który w latach 1929-1930, a więc dokładnie w tym czasie, odbył taką podróż naukową, podróż studyjną, najpierw do Rzymu, następnie do Francji i przez kraje Beneluxu wrócił do Polski. I w tym też jest jakiś opatrznościowy znak, bo równo 20 lat później taką samą podróż, niemal tym samym szlakiem, odbył ksiądz Karol Wojtyła. Otóż korzystając z doświadczeń księdza Stefana Wyszyńskiego, doświadczeń, o których w Warszawie wiedziano, zatwierdzono statut, ten statut, jak powiedziałem, zatwierdzony również przez Stolicę Apostolską i za patrona akcji katolickiej wybrano wtedy świętego Wojciecha. Dzisiaj ksiądz kardynał zasugerował, żeby patronem akcji katolickiej mógł być także błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Myślę, że zestawienie tych dwóch postaci, tego przedwojennego patrona, świętego Wojciecha i powojennego, współczesnego, aktualnego patrona, że to jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo taka budująca i może być bardzo owocna koncepcja. A jako święto patronalne akcji katolickiej ustanowiono wtedy uroczystość Chrystusa Króla. Jak się wydaje, również i w tym ksiądz dr Stefan Wyszyński miał niemały wkład. Był on znany jako wielki społecznik w owym czasie w diecezji włocławskiej, ale wiedziano o nim, znano go, jego, jeżeli tak można powiedzieć, działalność, sława rozchodziła się także poza diecezję włocławską. Ta przedwojenna akcja katolicka i wydaje mi się, że to jest kolejny bardzo ważny moment, kładła nacisk w swojej pracy na zaszczepienie i rozwijanie życia nadprzyrodzonego. Tak podkreślał to kardynał August Hlond, tak było to również w tych różnych ruchach i stowarzyszeniach, jak choćby w Odrodzeniu, które tak było bardzo mocno związane z księdzem doktorem Stanisławem Wyszyńskim, czyli uwypuklanie tego wertykalnego, pionowego, ku górze, ku Bogu wymiaru Kościoła i wymiaru działalności ludzi świeckich. I wydaje mi się, że to jest w obecnej sytuacji szczególnie ważny postulat. Właśnie to uwypuklanie życia nadprzyrodzonego. Tych, którzy zajmują się układaniem życia społecznego w rozmaitych jego wymiarach, choćby naprawą biedy, posługą biednym, potrzebującym, migrantom i tak dalej. Wszystko to jest potrzebne, wszystko to jest na czasie i ono nigdy nie straci swojej aktualności. Ale nie może być tak, że ta płaszczyzna społeczna, horyzontalna, pozioma, że ona przysłoni to, co najważniejsze w Kościele i sens istnienia Kościoła, a także sens również działania akcji katolickiej. Przed wojną niestety akcja katolicka nie mogła się rozwinąć w stopniu, w którym planowała, dlatego że działalność akcji katolickiej trwała niecałe 9 lat, a więc bardzo krótko. Od roku 1930, od końca do roku 1939. Akcja katolicka rozwinęła się wtedy nie tylko w centralnej Polsce, ale rozwinęła się na ówczesnych Kresach, przede wszystkim w Wilnie i we Lwowie, i rozwinęła się do tego stopnia, że tradycja zapoczątkowana przez ówczesną akcję katolicką została przeniesiona, gdy utraciliśmy Kresy i gdy znaczna część mieszkańców została albo deportowana, albo wyemigrowała na Zachód i zamieszkała w Ameryce, to te tradycje zostały przeniesione zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych i tam do dzisiaj są żywe. Wiemy już, że na wznowienie i na statut akcji katolickiej po II wojnie trzeba było czekać bardzo długo, bo do roku 1995. Wtedy, kiedy zaistniały również te nowe okoliczności społeczno-polityczne, i wiemy, że niemałą w tym zasługę, co również jest uwiecznione na tablicy, miał kardynał Józef Glemp. Ale inspiracja do wznowienia akcji katolickiej i do jej aktualnego istnienia pochodziła z dwóch stron. Naprzód od kardynała Stefana Wyszyńskiego. Otóż jeżeli szukamy jakichś punktów odniesienia, mianowicie w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, to moja kolejna sugestia jest taka, aby staraniem akcji katolickiej zrobić gruntowne studia na ten temat i wydobyć z nauczania, które już jest publikowane niemal w całości, wydobyć te elementy i te nurty, które dotyczą ludzi świeckich. Ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie inicjatywy księdza prymasa, o których się dzisiaj, zwłaszcza w kontekście beatyfikacji, mówiło częściej niż kiedykolwiek, które miały ogromne znaczenie społeczne, bo nie były to tylko inicjatywy o charakterze specyficznie religijno-teologicznym, ale właśnie na gruncie wiary w Jezusa Chrystusa były to przede wszystkim inicjatywy, których adresatami byli ludzie świeccy. I tutaj trzeba przypomnieć, że proszę Państwa, kiedy ksiądz prymas przebywał w czterech miejscach odosobnienia w latach 1953-56, to wtedy bardzo często myślał o kapłanach. Napisał nawet list do moich kapłanów. Większość kapłanów, zwłaszcza starszego pokolenia, zna ten list, który jest głęboko teologiczny. Natomiast pod koniec swojego uwięzienia, kiedy już rysowała się perspektywa uwolnienia i pracy w Kościele i dla Kościoła, prymas opracował program Wielkiej Nowenny. Był to program o charakterze uniwersalnym, powszechnym, ale przeznaczony, skierowany nie tylko do biskupów, nie tylko do kapłanów, ale w pierwszym rzędzie jego powodzenie zależało od ludzi świeckich. Są tutaj wśród nas osoby starsze, które w tamtym okresie, czyli na przełomie lat 50. i 60. były albo dziećmi, albo młodzieżą. I być może pamiętamy to, co temu programowi towarzyszyło. Ja tylko przypomnę, że na poszczególne lata poprzedzające tysiąclecie chrztu Polski ksiądz prymas wyznaczył konkretne zadania. Jeżeli chodzi o tysiąclecie Chrztu Polski, to proszę Państwa, przygotowywano się do niego już przed II wojną światową. Zwłaszcza we Lwowie, ale nie tylko, w Lublinie, w Wilnie, w Warszawie, podejmowano pewne inicjatywy, które miały przez te 20 kilka lat, które pozostało wtedy do obchodów, miały przygotować Polaków do godnego przeżywania milenium. Stało się inaczej, bo wybuchła wojna. Po wojnie nowy system polityczny, społeczny, ekonomiczny, ale ksiądz prymas nawiązał do tego wszystkiego, co było postulowane przed wojną i opracował program, który jest typowym i stale aktualnym programem dla świeckich. Jego poszczególne etapy to, poczynając od roku 1957, pierwsze, wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Zwróćmy uwagę, że jest to program tu w tym miejscu specyficznie eklezjologiczny. Wskazuje na naturę Kościoła. I myślę, że ten postulat trzeba podejmować i ożywiać cały czas, zwłaszcza dzisiaj. Wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom. Wiemy dobrze, co od pewnego czasu dzieje się w naszym Kościele i jak bardzo ucierpiał na tym zwłaszcza autorytet pasterzy. I myślę, że tu jest ogromna rola, znaczenie, miejsce dla akcji katolickiej, dla ludzi świeckich, by pod tym względem dokonać wiele dobrego. Drugi rok to była wierność łasce nadprzyrodzonej. To jest właśnie to, na co już wskazałem. Ten wymiar Kościoła ukierunkowany ku Bogu, ku Jego miłosierdziu i ku Jego łaskawości. Kościół, jak powiedziałem, dokonuje wiele na płaszczyźnie społecznej, ale tam, gdzie jest naprawdę potrzebny i to, co naprawdę ma związek z jego działalnością, to dotyczy przede wszystkim tej perspektywy eschatologicznej oraz perspektywy Boga, który ma być obecny w naszym życiu poprzez głęboką więź z Nim. Trzeci rok był poświęcony obronie życia. Kiedy ksiądz prymas ten program układał i kiedy on był wdrażany, to myślano przede wszystkim o życiu poczętym. Także pod tym względem pozostaje dzisiaj wiele do zrobienia. Ale w naszych czasach pojawił się i wzmacnia się także inne zagrożenie. Mianowicie zagrożenie, które jest związane z eutanazją, z brakiem szacunku dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych i pod tym względem mielibyśmy i mamy bardzo dużo do zrobienia. Czwarty postulat, czwarty rok nowenny był ukierunkowany ku nierozerwalności małżeństwa. Jeżeli na przełomie lat 50. i 60. to był problem, to doskonale wiemy, że w naszych czasach jest to problem znacznie jeszcze głębszy i znacznie bardziej pilny. Kwestia natury małżeństwa, nierozerwalności małżeństwa, kwestia rodziny, kwestia antropologii, kwestia tego, kim jest człowiek, kim jest mężczyzna i człowiek i kobieta, ta kwestia stała się bardziej zapalna niż kiedykolwiek dotąd. Z tym wiąże się kolejny postulat, mianowicie rodzina Bogiem silna, małżeństwo i rodzina, jako te elementy, które powinny pozostawać, być zawsze troską Kościoła i powinny być zawsze w centrum działalności, w centrum życia akcji katolickiej i w ogóle świeckich. Szósty rok. Młodzież wierna Chrystusowi. Troska o młodzież to nie jest tylko troska o dziś. Troska o młodzież, co wybrzmiało w słowach asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, troska o młodzież to jest troska o jutro. Dlatego, że jak to mówił prymas Wyszyński, młodość to jest przywara, z której się szybko wyrasta. Więc ci dzisiejsi młodzi za lat 20-40 będą dorosłymi i starszymi. Chciałoby się w naszej sytuacji zapytać, gdzie jest pokolenie Jana Pawła II? Jakie są owoce tych spotkań młodzieży organizowanych za pontyfikatu Jana Pawła II, potem za pontyfikatu Benedykta i Franciszka? Gdzie się podzieli ci, którzy masowo, w setkach tysięcy i milionami, oklaskiwali i słuchali papieża, a kiedy potrzebuje Kościół ich głosu, jakoś ten głos jest słabo słyszalny albo go w ogóle nie ma. A więc akcja katolicka i świeccy właśnie w tym oddziaływaniu na młodzież, widział to kardynał Stefan Wyszyński, mają ogromne pole do działania. Siódmy rok Wielkiej Nowenny był poświęcony miłości i sprawiedliwości społecznej. Proszę Państwa, ta miłość i sprawiedliwość społeczna w latach 60., bo już w nich jesteśmy, czyli 60 lat temu, miała inny kształt niż dzisiaj. Dzisiaj potrzebuje innej wrażliwości, bo warunki się zmieniły, ale nadal pozostaje postulatem, w którym zwłaszcza świeccy są absolutnie nie do zastąpienia. Przedostatni rok nowenny miał temat, który, jeżeli tak można powiedzieć, był bardzo odważny. One wszystkie były odważne, zwłaszcza jeżeli się brało je na serio. Ale ten ósmy temat zwłaszcza, mianowicie cnoty i wady narodowe. O ile o cnotach chętniej chcemy mówić, o tyle jeżeli chodzi o wady narodowe, to myślę, że one zawsze wymagają głębokiego, gruntownego, wspólnotowego rachunku sumienia. A o ten jest bardzo trudno. Bo wydaje nam się, że to, co stanowi naszą wadę, to rozwija się gdzieś obok, w innych. Natomiast nie potrafimy, nie możemy, nie chcemy zastanowić się, co jest wadą nas wszystkich i co może być postrzegane jako cnota nas wszystkich. To drugie po to, by je zwalczać, przezwyciężać, a to pierwsze po to, by je rozwijać. I wreszcie ostatni rok to był poświęcony czci Bogu Rodzicy. Nawiązanie do Najświętszej Maryi Panny dzisiaj w czytaniach i nawiązanie do tego maryjnego wymiaru pobożności katolickiej, który jest obecny w naszej historii już od 1050 lat. Zwróćmy uwagę, program społeczny. Gdybyśmy chcieli tylko ten program kardynała Stefana Wyszyńskiego podjąć, gdybyśmy chcieli go zaktualizować, gdybyśmy go chcieli go przełożyć na dzisiejszy język i na dzisiejsze kategorie, to z całą pewnością mielibyśmy bardzo wiele dobrego do zrobienia. Gdy minęło tysiąclecie Chrztu Polski, kardynał Stefan Wyszyński zaproponował nową inicjatywę. Nie poprzestał na tym, co się wydarzyło. A wydarzyło się bardzo wiele. Państwo pamiętają, że w kontekście tych obchodów właściwie nastąpiło wielkie narodowe odrodzenie, zwłaszcza wśród ludzi prostych. Inteligencja niekoniecznie nadążała za inspiracją księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wiele środowisk świeckich, katolickich miało inną koncepcję pobożności i swojej obecności w Kościele. Zresztą trwa to do dnia dzisiejszego. Ale to, czego chciał i czego dokonał kardynał Stefan Wyszyński, głęboko przeorało sumienia ludzi prostych. Pamiętamy choćby nawiedzenie obrazu Najświętszej Marii Panny, nawiedzenie w parafiach, nawiedzenie w rodzinach, przenoszenie tego obrazu z jednej rodziny do drugiej rodziny, czuwania przy tym obrazie. Można by zapytać, czy tego rodzaju duch, czy tego rodzaju powiew Ducha Świętego byłby możliwy jeszcze dzisiaj. Pytanie na które odpowiedź jest bardzo trudna, ale chyba nie do końca pozytywna. Bo wiele z tej energii duchowej zostało po drodze niestety zmarnowane. Ksiądz prymas podjął również drugą ważną inicjatywę. Ta druga ważna inicjatywa jest mniej znana, dlatego że była już po II Soborze Watykańskim pod koniec lat 60., na przełomie lat 70., kiedy w Polsce też ta sytuacja społeczno-polityczna zmieniała się i to było tak zwane ABC społecznej krucjaty miłości. Ja tylko krótko przypomnę jej punkty, żeby Państwo zobaczyli, do jakiego stopnia ksiądz prymas Wyszyński był wizjonerem. Pierwsze, szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Widzimy w dzisiejszym życiu społecznym, politycznym zwłaszcza, brak szacunku dla drugiego człowieka. Kłótnie, pogłębianie przepaści, spory, konflikty. Wydaje się, że w tym wymiarze politycznym nie jesteśmy zdolni do jakiejkolwiek narodowej zgody. A prymas proponował tutaj, przedkładał tutaj program szacunku dla drugiego człowieka. Drugi, myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Drodzy Państwo, my natychmiast to przekładamy na kategorię telewizji, kategorię internetu. Widzimy, jaki język tam się panoszy. A przecież prymas, który zachęcał, nie myśl źle o nikim, staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Ten prymas miał za sobą doświadczenie aresztowania, odosobnienia, uwięzienia, prześladowania, poniewierania, sprzeciwu. I to nie tylko ze strony władz komunistycznych, ale także w obrębie Kościoła. Przeżył wszystko, co może przeżyć najtrudniejszy człowiek. I po tym wszystkim przedstawia ten niezwykły program. Trzecie. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Akcja katolicka i katolicy świeccy mają w tej dziedzinie, jeżeli tak można powiedzieć, zupełnie niezastąpioną, wyjątkową rolę. Rolę arcytrudną, dlatego że dzisiaj nie brakuje takich, którzy w zamierzony, świadomy, przygotowany sposób chcą ludzi poróżnić między sobą i podzielić. Czwarte, rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu, nie przeklinaj, nie rób przykrości, nie wyciskaj łez, uspokajaj i okazuj dobroć. Po piąte, przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody. Czy Państwo zauważyli, że ksiądz prymas proponował 60 lat temu odnowę całego narodu poprzez odnowę sumienia każdej i każdego z nas? A więc jeżeli mamy dokonać wspólnie czegoś dobrego, to trzeba zaczynać od siebie. Więc być katolikiem świeckim, być członkiem akcji katolickiej, to być również człowiekiem dobrze uformowanego sumienia, człowiekiem, który chce i potrafi podjąć pracę nad sobą. Dzisiaj w obliczu tych środków masowego przekazu, można by powiedzieć zmasowanego przekazu, ta powinność jest chyba trudniejsza niż kiedykolwiek do tej pory. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie ktoś winien, ale co ty jesteś winien innym. To również postulat głęboko wewnętrzny. Czynnie współpracuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Drodzy Państwo, ksiądz prymas nie przeżywał tego, co my przeżywamy od prawie 2 lat. Pandemii, sytuacji cierpienia, odosobnienia, samotności, obawy przed śmiercią i w ogóle obawy, strachu i lęku. Na pewno Państwo to dostrzegają, ale my, księża, widzimy bardzo dobrze, jak ludzie się zmienili. Ja parę dni temu spotkałem kobietę, którą znam od 10 lat i która w ciągu tych 2 lat, prawie 2 lat, wyznała, że ona nigdzie nie wychodzi. Ona boi się. Boi się zakażenia, boi się choroby, boi się śmierci. Doszło do tego, że lęk, który przeżywa, jest gorszy niż sama choroba, która może ją dotknąć. A przecież czynnie współpracuj w cierpieniu. Nie tylko kapłani, ale właśnie przede wszystkim świeccy są tutaj absolutnie nie do zastąpienia. W niesieniu pociechy, w podtrzymywaniu na duchu, w okazywaniu pomocy materialnej i pomocy duchowej. 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców Twojej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich. 9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. I ostatnie, módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Zwróćmy uwagę, u początku tej inicjatywy księdza prymasa jest wymiar duchowy, nadprzyrodzony. I u końca tej inicjatywy jest to samo, wymiar duchowy i nadprzyrodzony, czyli modlitwa. To, do czego jesteśmy powołani i zobowiązani jako osoby duchowne i świeckie, to jest głęboka, osobista więź z Bogiem. Bez niej ani jedni, ani drudzy nie dokonamy nic szczególnie dobrego. Bardzo szybko pojawi się lenistwo, ospałość, niedbalstwo. Bardzo szybko pojawi się znużenie, zmęczenie, zniecierpliwienie. Dlatego, że punktem odniesienia będzie dla nas nie Bóg z Jego miłosierdziem, tylko będzie dla nas świat, który nas otacza i który jest zupełnie inny niż to, co jest postulowane w słowach wielkiego prymasa tysiąclecia. Bo proszę Państwa, na czym polega problem? Ja tutaj przywołam pewne osobiste, że tak powiem, doświadczenie. Osobisty przykład, bo tego rodzaju przykłady najlepiej zostają. 20 lat temu byłem włączony w przygotowania filmu Quo Vadis, który kręcił Jerzy Kawalerowicz. I na pewnym etapie realizacji tego filmu reżyser śmiało pomyślał, żeby być może prapremierę tego filmu Quo Vadis, na końcu którego umieścił scenę przedstawiającą Watykan, Bazylikę Świętego Piotra, żeby prapremierę tego filmu zrobić w obecności Jana Pawła II. I w roku 2001 udaliśmy się do Watykanu i dzięki pomocy księdza Zbigniewa Kiernikowskiego, późniejszego biskupa, a także księdza Stanisława Dziwisza, czekaliśmy na krótkie spotkanie z papieżem. Jerzy Kawalerowicz nie był takim człowiekiem, który, mówiąc obiegowo, pchał się do kościoła. Miał rozmaite epizody w swoim życiu. Ale film, który kręcił, chciał, żeby był głęboko sienkiewiczowski, czyli głęboko chrześcijański. I w pewnym momencie Kawalerowicz podszedł do okna, bo wjechaliśmy windą wysoko w Pałacu Apostolskim, podszedł do okna i patrzył na plac świętego Piotra. I zamarł. Ze 2-3 minuty patrzył jak zahipnotyzowany. A potem odwrócił się do mnie i mówi tak. Wiesz, stąd wszystko wygląda zupełnie inaczej. Co to znaczy? Można patrzeć na Watykan z placu świętego Piotra, czyli można patrzeć na Kościół oczami świata i można patrzeć na plac świętego Piotra z Watykanu. Czyli można patrzeć na świat oczami Kościoła i oczami wyznawców Jezusa Chrystusa. I to są dwa zupełnie inne spojrzenia. My jesteśmy, można powiedzieć, wręcz bombardowani tym, że patrzymy na Kościół oczami świata i przesiąkamy tym. Tym, co się mówi w telewizji, co się mówi w radio, a nade wszystko tym, co się pisze w internecie i pokazuje w internecie. I przesiąkamy tym. To jest tak, jak mała dziewczynka, która założy białą sukienkę, bo będzie szła do pierwszej komunii i gdzieś tam przechodzi obok błota. Nie chce się zabrudzić, ale i tak się zabrudzi, przechodząc tamtędy. I my też, proszę Państwa, nawet jeżeli nie trafiają do nas argumenty świata, to pozostają skojarzenia, pozostaje pewna wrażliwość, wyobraźnia. A usuwanie skojarzeń, złych skojarzeń o Kościele, o papieżu, o biskupie, o kapłanach, o nas wszystkich, ono jest dużo trudniejsze niż jakakolwiek argumentacja. Dlatego musimy starać się, żeby patrzeć na świat oczami Kościoła. Ale to, już powoli zbliżam się do końca, zakłada głęboką refleksję nad tym, czym jest Kościół. I na koniec parę słów o kardynale Stefanie, o kardynale Karolu Wojtyle i Janie Pawle II. Drodzy Państwo, ksiądz kardynał Nycz przypomniał nam inicjatywę Karola Wojtyły sprzed 60 lat. Opracował przed Soborem Watykańskim II dokument poświęcony apostolstwu świeckich. I wyraził w tym dokumencie drugi fundamentalny wymiar refleksji na ten temat. Mianowicie, pierwszy powiedzieliśmy, apostolstwo świeckich musi wynikać z pogłębionej eklezjologii, czyli z pogłębionej świadomości tego, czym jest Kościół i swojego miejsca i obecności w Kościele. A ksiądz kardynał Wojtyła dodał drugi wymiar. Apostolstwo świeckich zasadza się i wypływa z sakramentologii, z sakramentów świętych. Każdy z sakramentów zobowiązuje nas do określonego wymiaru, określonego kierunku apostolstwa. Najprzód chrzest, przez który zostaliśmy wszczepieni w Kościół. Jeżeli dowiadujemy się dzisiaj, że tyle dzieci, tyle młodzieży jest nieochrzczonych, to nie może to nam być obojętne. To musimy zadawać sobie pytanie, co można zrobić, żeby kogoś przyprowadzić do Kościoła poprzez chrzest. Jeżeli dowiadujemy się, że tylu ludzi, stosunkowo dużo, deklaruje odejście z Kościoła i zerwanie, przynajmniej zewnętrzne, z łaską Chrztu Świętego, to nie możemy udawać, że nas to nie obchodzi. Drugi sakrament, o którym wspomniał ksiądz kardynał, który przede wszystkim przychodzi na myśl, to bierzmowanie. Bierzmowanie umacnia nas do mężnego wyznawania wiary. Wybaczą mi Państwo, jeżeli powiem, ale tak to widzę. Zabrakło mi mężnego wyznawania wiary rok temu, kiedy na kościołach umieszczano napisy, wulgaryzmy, kiedy wchodzono do kościołów, kiedy organizowano wulgarne manifestacje. Myślę, że nie jestem niesprawiedliwy. Większość z nas, i duchownych, i świeckich, siedziała w domu. Po części przerażona tym, co się dzieje, a po części jakby nas to nie dotyczyło. Kiedy na kościele, w którym sam posługuję, kościele świętego Jakuba w Warszawie, w niedzielę rano, idąc na mszę świętą, zobaczyłem wulgarne napisy, to pierwszy raz w życiu, w takiej sytuacji, proszę mi wierzyć, chciało mi się szczerze płakać z bezsilności, nie wiem, czy z tego głębokiego żalu, rozczarowania, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Gdzie wtedy byliśmy? Gdyby to miało się powtarzać, nie daj Boże, myślę, że jest również miejsce dla zaznaczenia obecności i mocy, i siły, i potrzeby akcji katolickiej. A pozostałe sakramenty? Ksiądz kardynał Karol Wojtyła mówił, to jest obowiązek, który wynika z sakramentu pojednania. Otóż sakrament pojednania to nie tylko spowiedź z własnych grzechów, ale to nawrócenie, które nie jest tylko kwestią osobistą, ale kwestią wspólnotową. Z Eucharystii, z sakramentu małżeństwa. A Benedykt XVI podczas swojej pierwszej mszy świętej dla księży w Rzymie w roku 2005 ujął to wszystko tak. Jeżeli my odnaleźliśmy Chrystusa i jeżeli On jest światłem i mocą naszego życia, to jaką możemy mieć pewność, że tym, którzy Go nie znają, którzy Go nie przyjęli, brakuje jakiejś istotnej części własnego życia. Brakuje tego, czym my żyjemy, tej właśnie pewności wiary. I papież dodał, nikomu nie czynimy krzywdy, gdy ukazujemy mu Chrystusa. I to jest właśnie sens obecności kapłanów, tak samo ludzi świeckich, sens organizacji, stowarzyszeń katolickich. Ukazywanie Chrystusa. A jak Go ukazujemy? Powiedział ksiądz kardynał. Przede wszystkim przez przykład własnego życia. Karmiony modlitwą, karmiony świadomością, czym jest Kościół i karmiony świadomością powinności, które wynikają z sakramentów świętych. I naprawdę na koniec. Za pontyfikatu Jana Pawła II ukazała się bardzo ważna adhortacja, której tytuł brzmi Christi Fideles Laici. Myślę, tak jak postulowałem na samym początku, by zastanowić się w pracy tej akcji katolickiej nad eklezjologią, nad sakramentologią, to wydaje mi się, że tak samo konieczne jest ponowne studium, ponowne albo pierwsze, tej właśnie adhortacji, że ona dostarcza najwięcej materiałów do tego, żeby stała się inspiracją do aktywności świeckich w Kościele. Na tym gruncie papież Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował wiele osób świeckich, dając nam je za wzór w naszym życiu i jednocześnie ukazując ten nadprzyrodzony wymiar Kościoła. a skoro nadprzyrodzony wymiar Kościoła, to także wyjątkowy i wyjątkowo potrzebny w naszych czasach sens nie tylko obecności, ale widocznej działalności i jej owoców ludzi świeckich. Bardzo Państwu dziękuję.